Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich. Ja was chrzczę wodą, ale idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty stąpił na niego w cielesnej postaci niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Ty jesteś mój Syn umiłowany. Tobie mam upodobanie. Oto słowo Pańskie. Jezus i Jan, zwany Chrzcicielem, stoją dzisiaj przed sobą. Pierwszy raz spotkali się, gdy byli jeszcze dziećmi w łonach matek, jak mówi o tym Ewangelia według świętego Łukasza. I w opowiadaniach bożonarodzeniowych Ewangelii słyszeliśmy o tym wydarzeniu, o spotkaniu matek i ich dzieci. A teraz dorosłe już dzieci, dorosłe do tego, aby pełnić misję od Boga, być posłańcami Boga, jako prorocy, stoją przed sobą w dzisiejszej Ewangelii. Byli krewnymi przez swoje matki, jak to wiemy z Ewangelii, ale teraz odnajdują się nie jako krewni. To nie odgrywa roli tej sceny. Odnajdują się jako ci, których wybrał, powołał Bóg do swojej misji. To graniczne wydarzenie, bo tak kończy się misja Jana. I on mówi w dzisiejszej Ewangelii, że nie jest tym, na którego Izrael czeka od pokoleń, i zaczyna mówić w jego czasie, czyż to nie jest wypełnienie, o którym mówił Bóg przez pokolenia, czy Jan nie jest Mesjaszem, bo był znaczącą postacią i mocnym prorokiem Boga w tamtych czasach. Jan sam mówi, że kończy się jego misja i po nim idzie mocniejszy od niego, ponieważ on chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Duch Święty, tylko Bóg jest święty i Bóg jest Duchem. To znaczy ten, który będzie udzielał Ducha Boga, gdy do Niego będą ludzie przychodzić. I tak zacznie się nowa epoka, ponieważ w ten sposób Bóg na nowo stwarza ludzi przez swojego Ducha. To czas zbawienia mesjańskiego, wypełnienia się całej historii zbawienia. Jan, jak wielu przed nim, jest świadomy, że dostał misję, miał ją spełnić. Ale dalsza historia należy do Boga. Cieszy się wypełnieniem swojej misji i nie zazdrości misji, którą dostaje ktoś inny. Wszyscy są spełniani w misji, którą Bóg im daje, kiedy przyjmą ją i zaangażują się całym sobą. Również tego świadkiem jest Jan w Ewangelii. W innym miejscu powie, że trzeba, aby on wzrastał, czyli Jezus, a ja, żebym się umniejszał. Ale to umniejszenie nie oznaczało mniejszej wartości Jana, bo Jezus o nim powie, że z niewiast nie narodził się żaden większy od Jana jako prorok. U Boga miał największą wartość, jaką mógł w życiu osiągnąć. Dlatego, że przyjął misję, którą Bóg mu dał, misję zbawiania, ratowania ludzi i wypełnił ją. I nie próbował wypełniać jej na własną rękę. Bo ci, którzy tak próbowali w historii Izraela, jak możemy o tym poczytać w wielu tekstach, to fałszywi prorocy, prowadzący ludzi na manowce, zwodzący lud Boga, i stanowiący śmiertelne zagrożenie. Natomiast ci, którzy przyjmują misję Boga i są posłańcami, nie wykonują tego, co sami by chcieli, tylko chcą tego, czego chce Bóg. Ci się spełniają, a ludzie są zbawiani. To wypełnienie całej historii proroków Izraela, o których czytamy w natchnionych tekstach Starego Przymierza. Stare Przymierze, to znaczy nie przebrzmiałe, tylko dochodzące do finału, stoi tutaj w wodach rzeki Jordanu, w osobie Jana. Cała historia proroków, zbawiania, które Bóg prowadzi przez posłańców prorockich. I stoi w tej rzece naprzeciwko nowe przymierze postaci Jezusa. Nowe przymierze, które będzie wypełnieniem wszystkiego, co dotąd, poprzez dar Ducha Świętego, dar Ducha Boga, którym Bóg obdziela ludzi. Tych, którzy przyłączą się, wierząc w Jezusa, że jest Mesjasz, będą mesjańskimi od tej pory w świecie. Przejmą misję Jezusa, kiedy On odejdzie, zmartwychwstanie i zostanie wzięty do nieba i przekaże im Ducha. O tym słyszeliśmy w drugim czytaniu, jak przełomowym wydarzeniem było udzielenie Ducha oficerowi rzymskiemu, nie Izraelicie. I w ten sposób dowiedzieli się, że misja Boga, mesjańska misja ratowania ludzi jest uniwersalna, nieograniczona do Izraela jedynie. Że religia, którą Bóg objawia przez Izrael, przez wybrany jeden lud, jest religią nieplemienną, nienarodową, ale powszechną. Wszyscy ludzie stają się narodem Boga, kiedy otrzymują obmycie i ducha, ducha Boga. To prawdziwa jedność wszystkich ludzi. Próbuje się w historii różnych jedności. I o nich też jest mowa w Biblii. Próbowali ludzie znaleźć jedność w wielkich osiągnięciach cywilizacji i wielkiej wspólnej organizacji. Jak to o tym czytamy w opowiadaniu Księgi Rodzaju o wieży Babel. Ale nawet takie zjednoczenie w budowaniu wielkiej cywilizacji doprowadziło do rozłamu i rozpadu. Bo jedynie ten sam duch, który ożywia ludzi, może ich naprawdę jednoczyć. Bo wówczas nikt nie jest zagrożony jednolitością. Wolno mu mówić swoim językiem, wolno mu wyrażać siebie w swojej kulturze, a jednak należeć do tej samej rodziny. Rodzinność ludzi rodzi się z jednego ducha, a ten duch nie jest duchem ludzi, bo te są różne duchy. Jest duchem Boga, który nie niweluje ich duchów każdego człowieka, ale je uszlachetnia i jednoczy w Bogu. Następuje kultura ducha. Kultura ducha Boga, który jest kulturą duchów ludzi. To tajemnica tego wydarzenia chrztu Pana w rzece Jordan. Jak mówi Ewangelia, cały lud przychodził do Jana, aby się obmyć. To było wielkie poruszenie w tamtym czasie. W wodach Jordanu stali przed Janem bogaci i biedni, rządzący i rządzeni, wielcy i mali, kapłani, lewici i lud ziemi. Stali przed nim również faryzeusze, godni obywatele i ci, którzy byli marginesem. Gdy patrzymy na tę scenę, zdumiewa, jak nagle Izrael podzielony w codzienności na różne hierarchie społeczne, polityczne, religijne, nagle jest jednością w tej rzece. Co ich jednoczy? Co jednoczy ludzi tak różnych, z tak różnych stanów i tak często dalekich od siebie, że nigdy ze sobą się nie spotykali? Bo szlachetny, elitarny arcykapłan nigdy by nie zaprosił do swojego domu na ucztę kogoś takiego jak celnik na przykład, który był zdrajcą. Chociaż nie jeden arcykapłan kolaborował, ale salonowo. Natomiast celnicy byli krwiopijcami, tak byli odbierani na dole. Na nich się rzucano, a na innych nie. Tak bardzo był podzielony lud Boga i politycznie, i gospodarczo, i społecznie, jak zawsze. Ludzie są zawsze tak podzieleni między sobą, ustalając między sobą swoje hierarchie, według swoich kryteriów. A co w tej rzece widzimy? A w tej rzece wszyscy stoją nagle w jednym szeregu, przed Janem, który polewa ich tą samą wodą. I nie brzydzi się kapłan stać w tej samej wodzie, która spływa z grzesznika publicznego, jego pobratymca, Izraelity. A ten nie boi się stanąć w tej rzece obok godnych obywateli, nie boi się, że go przepędzą, jakby się działo na obu brzegach, gdy wyjdą z tej rzeki. Co ich jednoczy? To niezwykła scena. Jednoczy ich potrzeba oczyszczenia. A jednak mimo wspaniałych szat jednych, brudnych szat drugich, mimo pogardy, którą otrzymują od ludzi jedni, i szacunku i uznania, chociaż często obłudnego, drudzy, wszyscy razem są nagle demokracją, potrzebie czystości. I to nie cielesnej. Ta woda, którą polewa ich Jan, jest tylko zewnętrznym znakiem. Nie on oczyszcza i nie ta woda, tylko to, że wyznają swoje grzechy, jak mówi Ewangelia, przed Bogiem. I to Bóg, który posłał Jana, żeby przygotował lud na przyjście Mesjasza, przygotowuje ich tak, że Izrael znowu staje się jednością. W czym? W potrzebie oczyszczenia z grzechów. To znaczy z każdego zła, którego byli autorami, osobiście we własnej historii. I nagle jak człowiek odkrywa, ma odwagę się przyznać, że jest autorem różnego zła, to nagle zaczyna dostrzegać, że jesteśmy równi. I jeśli się nie boi tego wyznania, tak jak mówi Ewangelia, cały lud, akurat w Ewangelii świętego Łukasza słyszymy nagle o tym, że cały lud Izraela przychodził do Jana, aby się obmyć. To znaczy naprawdę mamy jedność Izraela, którą Bóg zapowiada przez wielu proroków Starego Przymierza. Nie ma już północy i południa. Nie ma Izraela północnego i Judy południowej. Nie ma podziałów politycznych, nie ma podziałów gospodarczych, nie ma podziałów pochodzenia. To się już nie liczy. Odnajdują swoją jedność w potrzebie miłosierdzia nad sobą. I to jest prawdziwa jedność wszystkich ludzi każdego czasu. Gdy się naprawdę nad tym zastanowimy, aktualność tej sceny i jej programowy charakter, bo programowe jest to wydarzenie dla początku misji Jezusa. I nagle w tym szeregu staje Jezus. Ma odwagę wejść do rzeki, a wchodzili do niej ci, którzy wyznawali grzechy. Z zewnątrz nie widać, że jest bezgrzeszny. To, co widać, to jego jedność ze wszystkimi w szeregu. Tak zaczyna Mesjasz swoją misję, ryzykowne wydarzenie. Bo przecież Mesjasz miał być kimś zupełnie innym. Miał być kimś, kto był absolutnie zjednoczony z Bogiem i nie potrzebował żadnych obmywań i żadnego przebaczenia. To On miał przynieść przebaczenie. I nagle Jezus zaczyna swoją misję w Ewangelii w ten sposób. Wielkie ryzyko, gdy chodzi o wizerunek Mesjasza. I nie mówi wcale, że jest inny od tych w szeregu. W innej Ewangelii niż świętego Łukasza słyszymy jeszcze o tej scenie, że Jan dostaje poznanie, że stoi przed nim ktoś więcej niż reszta ludzi. Ktoś więcej z woli Boga. z jego misji i nie chce go polać wodą. Jezus się do niego odzywa, żeby to zrobił, bo tak trzeba. A dlaczego tak trzeba? Bo to oznacza całą treść istotną misji Jezusa, misji zbawczej. To znaczy solidarności Boga z ludźmi, żeby ich ratować. Różnice, które po obu stronach tej rzeki odgrywały taką rolę, odgradzały skutecznie ludzi od siebie, tu w wodach Jordanu nie odgrywają żadnej roli i nawet nie odgradzają bezgrzesznego przecież Jezusa, Mesjasza, Syna Bożego, od tych ludzi. On jest z nimi. I tak słyszymy starodawne imię Boga, objawione Mojżeszowi w 3 rozdziale Księgi Wyjścia. Jest, posyła cię do Egiptu, żeby wyzwolić Izrael ze śmiertelnego zagrożenia. Imię Boga to jestem, solidarne jestem, czyli jestem z wami. Ta scena to wypełnienie tamtej obietnicy, która się raz spełniła w Egipcie przy uratowaniu Izraela, a tu spełnia się jako początek misji ratowania, czyli zbawienia w wypadku misji Mesjasza. I żeby nie było wątpliwości, że ten, kto stoi solidarnie z innymi i zewnętrznie nie widać różnicy, ale ona jest. Ale ta różnica między Jezusem a resztą nie jest różnicą, która oddziela go od ludzi. Jak później to zostanie wyrażone przez świętego Pawła, on, który nie miał grzechu, stał się grzechem w oczach innych, ale nie miał grzechu. I dlatego słychać jeszcze w tej Ewangelii deklarację Boga na temat Jezusa. I taki sens mają te słowa przy scenie chrztu Jezusa w Jordanii. Ty jesteś moim synem umiłowanym, w tobie mam upodobanie. I tak można będzie poznać, że Jezus nie jest grzesznikiem, ale stoi z grzesznikami. A ponieważ nie popełnia zła, może naprawdę być solidarnym z tymi ludźmi do końca, w ratowaniu ich życia. Bo nie przyłączy się do grzeszników, stając się grzesznikiem. Przyłącza się przez całą Ewangelię. Nie brzydzi się żadnym grzesznikiem. Wyrzucają mu to w całej Ewangelii pobożni ludzie, bardzo zatroskani o stan świętości Izraela, pobożni faryzeusze, szlachetni kapłani. Wyrzucają mu, że jego ulubionym towarzystwem jest towarzystwo niegodnych. A on im odpowiada między innymi, że szuka owcy, która się zabłąkała po górach. A te owce, które są bezpieczne w domu, nadal mogą też na niego liczyć, ale jego cały wysiłek skierowany jest ku sprowadzeniu zabłąkanych. Nie potrzebują lekarza zdrowi, mówi w innym słowie. Różnych obrazów używa, żeby zrozumiano, że on przez to, że kontaktuje się z grzesznikami, złoczyńcami i marginesem, nie staje się ani grzesznikiem, ani złoczyńcą, ani marginesem u Boga. I na tym polega zbawianie i nadzieja zbawiania. Bo nie chodzi o to, żeby się dać zapraszać do grzesznych miejsc i grzesznych ludzi, bo to, żeby się do nich przyłączać. Nie wolno odmawiać kontaktu, ale nie wolno się stawać tym, do których się idzie. Tylko oni mają się stawać tymi, których chce mieć Bóg w nich. Jeśli posłaniec tak idzie do grzeszników, czyli nie staje się grzesznikiem, ale oni stają się świętymi Boga, wtedy dzieje się zbawienie. Jeśli natomiast posłańcy Boga, idąc do grzeszników, zaczynają być tacy jak on, wtedy już nie ma nadziei zbawienia, bo korumpują się posłańcy Boga. Takimi byli fałszywi prorocy za każdym razem. Takimi byli wszyscy, którzy zdradzali misję, bo nie wytrzymywali tego kontrastu bycia ze wszystkimi ludźmi, szczególnie z tymi, którzy najbardziej potrzebowali uleczenia, ale nie stając się chorymi na zło. Trzeba wytrzymać ten kontrast do końca i nie dać się zasymilować. A takie zaproszenia są nieustanną pokusą przyłączenia się. Możemy o tym poczytać między innymi w psalmie pierwszym, programowym całego psalterza. Kiedy jeden sprawiedliwy przed Bogiem człowiek otrzymuje propozycję przyłączania do kręgów zła, ale wytrzymuje ten kontrast i przez to staje się nadzieją zbawienia. I taki był Jezus. Wydawał się być przyjacielem grzeszników z powodu solidarności w grzechu. Tak go odbierano nierzadko. Ale on pozostał Mesjaszem, umiłowanym Synem Boga pośród grzeszników, aby oni stali się umiłowanymi dziećmi Boga. To prawdziwe zbawienie. Jeśli takich ludzi później w imieniu Boga Bóg posyła na świat jako chrześcijan, czyli mesjańskich, czyli podobnych do tego, który stoi w rzece Jordan Jezusa z Nazaretu, Mesjasza, umiłowanego Syna Boga, w którym Bóg ma upodobanie, to znaczy, który nie zdradził Go pośród zawirowań ludzkiego zła, to wówczas świat jest zbawiony. I to nie tylko 2000 lat temu, ale w każdym czasie, bo Jezus przekazał swoją misję po zmartwychwstaniu swoim uczniom. Taką misję. Misję solidarności Boga z grzesznymi ludźmi, po to, żeby ich wszystkich uratować. Nie gwałtem, ale samym sobą. Przez to, że nie stał się jednym z nich, to znaczy nie stał się grzesznikiem, ale nie odmówił zaproszenia, kiedy go potrzebowali.